Stagflacja jako kryzys koordynacji, analiza Reaganomiki. Jeżeli spojrzeć na stagflację nie jako na historyczną osobliwość lat 70., lecz jako na model graniczny, w którym odsłaniają się ukryte reguły gospodarczego porządku, wówczas praca zbiorowa pod tytułem Reaganomics in the Stagflation Economy przestaje być tylko kroniką epoki. Staje się laboratorium sporów, w których ścierają się trzy konkurujące ze sobą ontologie gospodarki. Pierwsza z nich zakłada, że gospodarka jest układem zasadniczo samoregulującym się, a rolą polityki jest jedynie usuwanie barier, zwłaszcza podatkowych, aby mogła się w pełni ujawnić spontaniczna racjonalność podaży. Druga ontologia przyjmuje, że gospodarka to system kontraktowy i instytucjonalny, w którym konflikt o podział realnego dochodu nie jest zakłóceniem, lecz trwałą cechą struktury. Trzecia wreszcie mówi, że kapitalizm jest ustrojem endogenicznej kruchości finansowej, a więc takim, w którym każda próba stabilizacji tworzy bodźce do zwiększania ryzyka, co z konieczności prowadzi do kolejnych kryzysów. Intelektualna wartość tego tomu polega na tym, że jego autorzy nie ograniczają się do opisu objawów. Spierają się o same warunki możliwości ładu w gospodarce, już w spisie treści widać architekturę tego konfliktu. Przedmowa Gutsteina ustanawia pole problemowe, po czym następują analizy inflacji i bezwładności mechanizmu płacowo-cenowego. Dalej pojawia się krytyka ekonomii podaży i jej społecznych konsekwencji, następnie blok monetarny i finansowy, a na końcu węzeł polityki dochodowej oraz wymiar międzynarodowy. To właśnie tam widać najdobitniej, że krajowa polityka pieniężna jest mitem, jeśli waluta danego państwa pełni funkcję globalnego aktywa rezerwowego. W swojej przedmowie Marvin Gutstein wykonuje gest o metodologicznej wadze. Odmawia on sprowadzenia stagflacji do roli tematu, który można wyczerpać jedną szkołą myślenia, czy jednym zgrabnym hasłem. Przywołuje on metaforę pogody, o której wszyscy rozprawiają, lecz natychmiast zastrzega, że w gospodarce, w odróżnieniu od meteorologii, można podejmować działania. Rozmowa o stagflacji jest więc rozmową o odpowiedzialności, a nie o biernej kontemplacji. Ta różnica odsłania ukryty spór o samą naturę polityki gospodarczej. Czy jest ona administrowaniem nieuchronną koniecznością, czy też świadomą praktyką koordynacji działań w warunkach konfliktu interesów? Kluczowe jest to, że Gutstein umieszcza wybór Ronalda Reagana w kontekście kryzysu zaufania do dotychczasowych metod, a więc w rejestrze legitymizacji. Społeczeństwo chce spróbować czegoś nowego nie dlatego, że przeprowadziło chłodny rachunek dobrobytu, lecz dlatego, że stare instrumentarium zaczęło przypominać rytuał pozbawiony skuteczności. To jest właśnie moment, w którym ekonomia spotyka się z kulturoznawstwem instytucji. Gdy praktyka koordynacji traci wiarygodność, otwiera się rynek dla radykalnej retoryki. A retoryka radykalna ma tę właściwość, że jest tania poznawczo i droga społecznie. Zmiana paradygmatu polityki jest faktem socjologicznym, zanim stanie się faktem technicznym. Wprowadzenie Marshalla McMahona do części poświęconej ekonomii podaży, mniejszościom i produktywności jest przewodnikiem metodologicznie stronniczym. Strzeże on bowiem jednego fundamentalnego kryterium, nie wolno mylić estetycznej elegancji doktryny z brutalną realnością jej skutków społecznych. McMahon udowadnia, że reaganowska ekonomia podaży nie była neutralnym projektem naprawy mechanizmów gospodarczych. Była od początku do końca projektem politycznym, który precyzyjnie definiował swoich beneficjentów i tych, którzy mieli ponieść jego koszty. Analizę rozpoczyna od przypomnienia powojennego konsensu, w ramach którego państwo brało na siebie odpowiedzialność za wydajność gospodarki i walkę z ubóstwem. W tej narracji stagflacja stała się wygodnym pretekstem do kontrrewolucji, którą McMahon nazywa prymitywną. Etykieta ta nie jest obelgą, lecz chłodną diagnozą redukcjonizmu. Jeśli teoria sprowadza złożone zjawisko do poruszenia jednej dźwigni, na przykład stawek podatkowych, to jest prymitywna w tym sensie, że programowo ignoruje całą sieć sprzężeń zwrotnych rządzących realną gospodarką. Streszczając myśl Rusiza, McMahon wydobywa to, co w niej najostrzejsze, zderzenie obietnicy powszechnego dobrobytu z praktyką cięć transferów socjalnych i redystrybucji dochodu w górę. Rousseau opisuje ten proces jako najazd na skarb publiczny. To sformułowanie jest kluczowe, ponieważ przenosi spór z poziomu instrumentów na poziom legitymizacji władzy. Jeśli bowiem program polityczny jest odczuwany przez znaczną część społeczeństwa jako grabież, Jego długookresowa stabilność zależy już nie od wskaźników efektywności, lecz wyłącznie od zdolności do dyscyplinowania sprzeciwu. W omówieniu argumentów Collins widać, jak abstrakcyjne pojęcie produktywności zostaje brutalnie zderzone z kategorią czasu. Ulgi podatkowe na badania i rozwój mogą być racjonalnym posunięciem w horyzoncie wieloletnim, lecz stagflacja jest kryzysem tu i teraz, w którym niepewność i negatywne oczekiwania potrafią zabić nawet najrozsądniejszą zachętę. W ten sposób McMahon wprowadza pojęcie opóźnienia czasowego jako strukturalnego ograniczenia każdej polityki gospodarczej. Ograniczenie to ma dziś szczególną wagę, gdy rządy i korporacje próbują kupić produktywność przez subsydia dla nowych technologii, oczekując zwrotu z inwestycji w ramach jednego cyklu wyborczego. Najmocniejszy cios McMahon zadaje jednak rękami Eileen Applebaum, która wskazuje na perwersyjną reakcję podaży pracy kobiet, rosnącą mimo spadku płac realnych. To nie jest wykładnia mechanizmu preferencji, lecz mechanizmu przetrwania. Rynek pracy przestaje być areną wolnego wyboru stylu życia, a staje się polem przymusu dochodowego, gdzie pracuje się więcej za mniej, by utrzymać status quo. Współcześnie, gdy dyskutujemy o tym, czy sztuczna inteligencja obniży inflację kosztem miejsc pracy, ten wątek powraca w pytaniu o to, kto ma być buforem adaptacyjnym wstrząsu, gospodarstwa domowe czy instytucje publiczne. Robert Degen wprowadza nas w monetarne i finansowe serce systemu, w sferę, którą współczesna ortodoksja najchętniej postrzega jako domenę apolitycznej techniki. Pokazuje on, że spór o monetę jest tak naprawdę sporem o ontologię kapitalizmu. Czy gospodarka to układ samoregulujący, czy też system, gdzie pieniądz i dług generują wewnętrzną niestabilność? Ta dychotomia, w latach 80. traktowana jako akademicki spór szkół, po kryzysie finansowym z 2008 roku zyskała status brutalnego doświadczenia historycznego. Kluczowa dla tej analizy jest recepcja Hymana Mińskiego. Słynne pojęcie momentu Mińskiego oznacza gwałtowne załamanie cen aktywów po długim okresie pozornej stabilności, gdy dług narasta do rozmiaru, którego nie da się już obsłużyć przy najmniejszej nawet zmianie warunków. Sam Miński dostarcza najostrzejszej tezy: stabilność jest destabilizująca. W praktyce oznacza to, że długie okresy spokojnego wzrostu rodzą niebezpieczny nawyk ryzyka, a ten nawyk produkuje takie struktury finansowania, które nie są w stanie wytrzymać nawet umiarkowanego szoku. Współczesna recepcja Mińskiego polega na gorączkowym poszukiwaniu sposobów, jak jego intuicję przekuć w skuteczne narzędzia nadzoru nad bankami. Paul Davidson, którego myśl przywołuje Degen, atakuje monetaryzm jako formę ekonomicznego darwinizmu, czyli praktykę, w której dezinflację wymusza się przez recesję, bankructwa i bezrobocie. Davidson formułuje tezę niewygodną dla głównego nurtu. Inflacja w nowoczesnej gospodarce nie jest zjawiskiem czysto pieniężnym, lecz konfliktem o podział dochodu. Z tej diagnozy wyrasta jego koncepcja narodowej koordynacji roszczeń płacowych i podatkowych. Przyszłość nie jest statystyczną kalką przeszłości. Nie da się jej zamknąć w zgrabnych rozkładach prawdopodobieństwa, które usprawiedliwiałyby technokratyczną pewność siebie. Z kolei Jan Kregel, analizując relacje transatlantyckie, wprowadza kategorię, którą można uznać za protojęzyk dzisiejszych sporów o globalne efekty uboczne polityki monetarnej. Jego teza o kontradykcji przypisania oznacza, że ten sam instrument polityki gospodarczej bywa przydzielany do sprzecznych celów w różnych krajach. W sieci powiązanych gospodarek produkuje to napięcia niemożliwe do usunięcia bez koordynacji. Używając współczesnego języka, powiedzielibyśmy, że hegemoniczne stopy procentowe eksportują globalną restrykcję, a polityka walutowa staje się dla słabszych graczy przymusem, a nie wyborem. Kregel demaskuje to jako mechanizm przenoszenia kosztów dostosowania z centrum systemu na jego peryferię. Jeśli waluta rezerwowa pozwala emitentowi prowadzić politykę z mniejszym przymusem zewnętrznym, to w zamian nakłada na innych większy przymus dostosowawczy. Suwerenność gospodarcza w warunkach globalnych powiązań finansowych jest fikcją, jeśli nie zostanie ugruntowana w instytucjach wspólnego uzasadniania polityk i dzielenia ich kosztów. Francis Bator proponuje tezę najważniejszą, a zarazem najmniej wygodną dla liberalnej estetyki. Rozpoznaje on inflację bazową jako wypadkową relacji między dynamiką płac a dynamiką produktywności. Same płace wpadają w stan bezwładności, co oznacza, że gospodarka jest układem obdarzonym pamięcią, który mechanicznie odtwarza ostatnie bodźce. To chłodny opis mechanizmu kontraktowego, w którym miniona inflacja zostaje trwale wpisana w reguły negocjacji i strategie cenowe firm. Bator dotyka tym samym problemu prawnego wymiaru makroekonomii. Jeśli gospodarka jest gęstą siecią zobowiązań, to inflacja staje się sporem o warunki uznania wzajemnych roszczeń. Polityka antyinflacyjna jest niczym innym jak narzuceniem reguł, które ograniczają sumę tych roszczeń do tego, co społeczeństwo jest w stanie realnie wytworzyć. Bator zbliża się do idei polityki dochodowej opartej na podatkach, tak zwanej TIP. Jest to mechanizm elastycznego przymusu, który nie zakazuje podwyżek administracyjnie, lecz wprowadza fiskalną konsekwencję za przekroczenie normy. To projekt prawniczy przebrany za instrument ekonomiczny. Francis Seton odsłania tę samą logikę na poziomie krajowym. Jego analiza taczeryzmu pokazuje, jak w obrębie jednego państwa dokonuje się precyzyjna redystrybucja kosztów dezinflacji z centrum decyzyjnego na peryferia społeczne i regionalne. Walka z inflacją została podniesiona do rangi absolutu, przez co inne cele, takie jak pełne zatrudnienie czy spójność lokalnych wspólnot, zdegradowano do statusu kosztów, które miały pełnić funkcję dyscyplinującą. Seton nazywa to wprost polityczną schizofrenią. Państwo deklaruje wierność wolnemu rynkowi, a jednocześnie sięga po najbardziej brutalny instrument centralnego sterowania, stopę procentową, aby wymusić pożądane zachowania dochodowe. To nie jest wolny rynek, to jest administracyjna alokacja bólu. Czytając dziś książkę pod tytułem Reaganomics in the Stagflation Economy, widzimy w niej protokół narodzin współczesnego myślenia o granicach polityki pieniężnej. W latach 2024 i 2025 globalne instytucje wprost ostrzegały, że świat wkracza w krajobraz podwyższonej niepewności i napięć handlowych. Są to dokładnie te warunki, które karmią stagflację jako formę kryzysu koordynacji. Dziś do klasycznych napięć doszła automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji. Jest ona czynnikiem potencjalnie dezinflacyjnym, a jednocześnie destabilizującym rynek pracy. Podsumowując, najbardziej prawdopodobny jest świat, w którym bank centralny nie będzie mógł być jedynym stabilizatorem. Instrument stopy procentowej okaże się zbyt toporny wobec ryzyk podażowych i geopolitycznych. Prawdopodobny jest powrót do rozwiązań hybrydowych, gdzie polityka pieniężna współistnieje z narzędziami dochodowymi i regulacyjnymi. Spór z 1983 roku powraca, ponieważ dotyczy samej konstrukcji nowoczesnego kapitalizmu. Czy nauczymy się koordynować roszczenia, zanim chaos rozszczepi cele makroekonomiczne? A może stagflacja jest po prostu nieuniknionym odzwierciedleniem nierozwiązanych konfliktów w sercu naszego systemu?